Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Pierwszy Koryntian, rozdział 7, werset 1. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to dzisiejsze zgromadzenie, za nasze nabożeństwo, za to, że możemy tutaj być przed Tobą w Twoim obliczu, że Ty, Panie, dałeś nam swoje słowo, które nas prowadzi i oczyszcza. Prosimy Cię, Boże, aby ono nas dzisiaj znowu pouczyło i strzegło naszych serc, tak abyśmy postępowali mądrze, bogobojnie w naszym życiu, kochając Jezusa, łącząc się z Nim naszymi ciałami. Prosimy Cię o to właśnie przez Niego, ze względu na łaskę, jaką nam w Nim okazałeś i przez Ducha Świętego. Amen. Drodzy, temat dzisiejszego kazania brzmi libertyni i asceci. Libertyni i asceci. I jest oparty o fragment, który przeczytał Marek, 6 rozdział, wersety 12 do 20 oraz 7:1 do 7. To trzeba wziąć te dwa fragmenty razem, myślę. Trzeba wziąć te dwa fragmenty razem, ponieważ jedne mówią o libertynach, a drugi fragment mówi o ascetach. I będzie dzisiaj o seksie, także rokuję sukces tej przemowie, tak jak Jurek Ogórek w skeczu Kabaretu Limo powiedział, tak, że żeby dobry film powstał polski, to musi być co? Dużo przekleństw i duża goła baba, tak? Więc proponuję, żeby jakaś ciocia zabrała wszystkie dzieci. Później Mariusz usuń ten głupi wstęp. Proszę? Przekleństwa później wypipkaj. Słuchajcie, seks, będzie o seksie. Seks i pieniądze są barometrem naszej pobożności, naszego życia z Bogiem. Mówiłem o tym już kilka razy w kontekście chyba nauczania z drugiego listu do Koryntian. Miałem całą serię. Ale mówiłem wtedy nie o seksie, ale mówiłem o pieniądzach. Nawet pamiętam, że jedna osoba kiedyś po kazaniu mi powiedziała, że była rozczarowana, bo powiedziałem, że seks i pieniądze, o pieniądzach mówiłem, o seksie nie mówiłem, ale dobra, skończymy z tymi żartami. Dzisiaj będę mówił m.in. o seksie. Może nie dlatego, że chciałbym jakoś szczególnie o tym mówić. Nie zależy mi na dobrym polskim filmie w tym momencie. Lecz raczej dlatego, że apostoł Paweł sam poświęca aż 3 rozdziały, środkowe rozdziały tego listu na tę kwestię seksu, omawiając sprawy związane z grzechami seksualnymi. Ale słuchajcie, tak naprawdę to wszystko, co Paweł mówi w praktyce, czy mówi w praktycznych słowach do ludzi, on ma taką większą teologiczną nadbudowę tego. I to jest też ważne, żeby o tym pamiętać, że Paweł to nie jest jakiś moralizator, chociaż niektórzy właśnie przedstawiają Jezusa, a później Pawła, apostołów jako takich chodzących moralizatorów. Wiecie, dzisiaj to też już chyba nasze społeczeństwo wyczuło, że takie moralizowanie, księżulkowanie i tak dalej nie wychodzi, tak? Ludzie już nie chcą słuchać takiego moralizatorstwa. Tak naprawdę Paweł, kiedy argumentuje, to ma na myśli większą wizję, większy światopogląd, ma na myśli większą wizję tego, co się dzieje między nami a Chrystusem. I tak naprawdę będę mówił nie tylko właśnie o seksie, ale będzie o chrześcijaństwie, o tym, co ono. Chciałbym, żebyśmy to właśnie pamiętali, żebyśmy mieli w tle naszego myślenia. Myślę, że takie fragmenty jak ten właśnie, te środkowe rozdziały listu do Koryntian pomagają nam zobaczyć prawdziwą naturę chrześcijaństwa. Prawdziwą naturę chrześcijaństwa. I jeśli później nie będziecie za mną nadążali, czy podążali, zaśniecie i tak dalej, to chciałbym, żebyście to przynajmniej sobie wzięli do serca, że prawdziwa natura chrześcijaństwa, myślę, że można by ją zdefiniować jako religia środka, religia złotej równowagi. Słuchajcie, religia złotej równowagi. Mamy z jednej strony libertynów, mamy ascetów, tak? chrześcijaństwie nie chodzi ani o jedno, ani o drugie. Tak naprawdę. Chodzi gdzieś o środek życia z Chrystusem. Zwróćcie uwagę też, że wszelkie wielkie herezje chrześcijaństwa powstały w wyniku braku równowagi. Braku równowagi. A co to jest brak równowagi? Pomyślcie o wadze. Nie o takiej wadze sklepowej. Dzisiaj wagi są takie, to jest jeden taki placek gdzieś przy kasie, tak? Pani na to kładzie. Pomyślcie o starej wadze. Wiecie, jak wyglądała stara waga jeszcze? Pewnie dzieci już nie wiedzą, jak wyglądała stara waga. Nie? Dwie szale. Tak? Dwie szale. I teraz z jednej strony coś kładziemy i z drugiej strony coś kładziemy. Coś przeciwwagę jakąś, tak? Jeśli położymy wszystko na jedną kartę, na jedną stronę, wskazówka pokaże nam jedno ekstremum, tak? I to jest właśnie, słuchajcie, tak powstawały wszystkie wielkie herezje chrześcijańskie w wyniku braku równowagi. Zobaczcie, modalizm. Była taka herezja, która się nazywa modalizm. Modalizm, co głosił modalizm? Że Bóg jest jeden. Bóg jest jeden, tak? Prawda czy nie? Tak? Prawda, prawda. Ale oni doszli do wniosku, że skoro tak jest, to Ojciec, Syn i Duch Święty są tylko sposobami wyrażania się tego jednego Boga. Są przejawami jednego Boga, tak? Jeśli Bóg jest jeden, to nie może być trzech osób, tak? Położyli wszystko na szale tego, że Bóg jest jeden. Nie? Doketyzm. Pamiętacie, co to był doketyzm? No doketyzm. Czy Jezus Chrystus był Bogiem? Waszym zdaniem? Nie słyszę. Macie jakieś wątpliwości? Czy Jezus Chrystus był Bogiem? Marek, trzeba zmienić temat katechez, naprawdę. Czy Jezus Chrystus był... Oczywiście, że był Bogiem, tak? I skoro tak było, zobaczcie, oni postawili wszystko na szale tego, że Jezus był Bogiem. I wobec tego skonkludowali, że tylko pozornie, a nie prawdziwie był człowiekiem, tak? Jeśli weźmiesz jedną prawdę, to już druga rzecz nie może być prawdziwa, tak? Arianizm. Co głosił arianizm? Arianizm, słuchajcie, głosił, że Syn Boży nie był wieczny, tak? Że był stworzeniem Bożym. To jest trochę w drugą stronę odejście, tak? Że Syn Boży był stworzony. A skoro był stworzony, to konsekwencja jaka jest? Że nie mógł być Bogiem, możemy powiedzieć w skrócie, nie był współistotny Ojcu, tak? Czyli nie był taki sam jak Ojciec, nie był tej samej boskości, można powiedzieć, co Ojciec. Także Syn Boży nie był więc Bogiem w tym sensie. Był czas, kiedy Syna nie było, Ojciec Syna stworzył. Także słuchajcie, można by mnożyć tego typu przykłady. To tak samo jest, słuchajcie, księga przypowieści, mówi nam o mądrości. Co to jest mądrość? Mądrość to są różne rzeczy. To jest bojaźń Boża, to jest wiedza, to jest doświadczenie. Ale to jest też, jak czytamy na przykład w 13 rozdziale, to jest równowaga w ocenianiu innych. Słuchajcie. Nie? Głupotą księga przypowieści nazywa tego, który idzie do jednego świadka, słyszy głosy jednej strony i w oparciu o to tworzy sobie pogląd, w oparciu o to tworzy sobie osąd. Nie mając przeciwwagi, tak? Nie mając po drugiej stronie jakiejś racji, jakiegoś głosu, tak? Nie idąc do drugiej strony, nie pytając, więc no głupotą byłoby w izraelskim sądzie wysłuchać świadka jednej strony, a nie wysłuchać świadka drugiej strony, tak? I w oparciu o to wydać wyrok. To by był wyrok stronniczy, który jest obrzydliwością dla Boga, tak? Bóg nienawidzi fałszywych odważników, jak mówi też, jak mówią księgi mądrościowe. Także można by powiedzieć, że zazwyczaj tak jest, że wszystkie błędy powstają, kiedy zabraknie równowagi między tym, co wydaje być się położone na przeciwległych szalach. I zobaczcie, znowu, łaska czy uczynki? Nie? W chrześcijańskim życiu coś liczy, łaska czy uczynki?
Obydwa.
łaskę. Rozwiązłość czy celibat? Nie? To są tego typu rzeczy. To są tego typu rzeczy. I wiadomo, że my jesteśmy... my wszystko byśmy chcieli, żeby było either or, tak? Zamiast być and, nie? Żeby być także i także, tak? Wszystko, słuchajcie, naprawdę powinno być solidnie wyważone. I tutaj właśnie w tym fragmencie dzisiaj, do którego się odnoszę, mamy przedstawione dwa ekstrema, tak? Jedni położyli wszystko na jedną szalę, wskazówka się odchyliła w tę stronę, tak? Drudzy położyli na tę szalę, wskazówka się odchyliła ekstremalnie w tą stronę, tak? Jedni mieli takie, można powiedzieć, libertyńskie, tak? Podejście do życia. Drudzy ascetyczne, tak? I chciałbym omówić oba te poglądy. Posłuchajcie. Tak naprawdę ciekawe jest też to, że w ostatnich dekadach uczeni odkryli, że list do Koryntian jest w ogóle napisany w ten sposób. Czasami to Paweł zaznacza mocniej, czasami słabiej, ale jest napisany w ten sposób, że Paweł cytuje jakiś slogan, którym posługiwali się Koryntianie, a później się do niego odnosi. Tak czyni właśnie w tej części listu, że najpierw coś cytuje, co od nich usłyszał, co było w obiegu wśród nich, a później się do tego odnosi w swojej nauce, tak? Więc kiedy tutaj czytamy "Wszystko mi wolno", to jest rzeczywiście cytat. To jest cytat sloganu, z którym się posługiwali Koryntianie. I Paweł, cytując te rzeczy, wchodzi w polemikę z błędami tamtych chrześcijan, z herezjami, które sobie potworzyli w własnych głowach, no właśnie będąc jednostronni, będąc niemądrzy, stawiając wszystko na jedną szalę, tak? Najpierw cytuję ich wypowiedzi, by następnie dać swoją odpowiedź. I na początku Paweł cytuje slogan, przy użyciu którego Koryntianie usprawiedliwili swoje luźne podejście do seksu. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Prawda czy fałsz? Prawda czy fałsz? Jak myślicie, jak Paweł, apostoł Paweł by dał na to odpowiedź? Prawda czy fałsz?
Prawda.
Prawda, oczywiście, że prawda. Wszystko mi wolno. W pewnym sensie wszystko mi wolno w tym, który mnie umacnia, tak? Jak czytamy w innym fragmencie u Pawła. Paweł wie, że Tora nie wiąże już dłużej chrześcijan, tak jak wiązała Żydów. Ale, słuchajcie, to zawsze musi być, że tak powiem, dotemperowane. Takie wyrażenie zawsze musi mieć swoją przeciwwagę na drugiej szali, tak? Wszystko mi wolno, ale Paweł mówi, ale nie wszystko, słuchajcie, przynosi korzyść. Nie wszystko pomaga w życiu. Zobaczcie, możesz używać noża albo łyżki jako śrubokrętu, tak? Czasami się udaje. Nie, jeśli to są jakieś takie śrubki, które siedzą sobie dosyć luźno, to można gdzieś tam to odkręcić, nie? Ale spróbuj takim nożem czy łyżką odkręcić śrubkę, która naprawdę siedzi mocno. Nie raz, że to już w przypadku niejednego z nas się skończyło przecięciem palców ręki. A z drugiej strony spróbuj później użyć tej łyżki czy tego noża stawiając przy ładnej zastawie, tak? Kiedy zapraszasz gości. Nie? To już nie jest ten przedmiot, tak? To już nie jest ten przedmiot, który służy do tych celów, tak? Do właściwych celów, dla których został stworzony. Nie wszystko, słuchajcie, jest pożyteczne. Ogólnie wolność chrześcijańska jest prawdziwa. Jest jak najbardziej prawdziwa, ale ona oznacza co przede wszystkim? Czy to oznacza, że mogę robić sobie wszystko, co mi się podoba, hulaj dusza, piekła nie ma? Nie. Jeśli jesteśmy wolni, to znaczy, że to jest coś, czego powinniśmy strzec, właśnie tej naszej wolności. Słuchajcie, nie powinniśmy dopuścić, aby cokolwiek mogło mnie zniewalać. A więc moje zmysły, moje przyzwyczajenia, moja kultura, w której żyję, ani też seks czy pieniądze. Te rzeczy nie mogą nami manipulować, tak? Księga Koheleta, nie słyszeliśmy całą serię kazań Marka na temat Księgi Koheleta, tak? Jeśli się skoncentrujemy na pieniądzach, słuchajcie, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Tak samo, jeśli się skoncentrujemy na seksie, to te rzeczy będą nas zniewalały, nie będziemy szczęśliwi. Powinniśmy raczej żyć w wolny sposób dla Boga, tak? Powinienem być wolny dla Chrystusa. Powinienem Jemu służyć. Drugi slogan, który tutaj Paweł cytuje, slogan, który pochodzi z ust Koryntian, brzmi: pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów. Fajnie brzmi, no prawda. Prawda czy nieprawda? Pokarm dla brzucha, a brzuch dla pokarmów? No tak. Tak, ale oni, wiecie, co oni mieli na myśli. Seks jest dla ciała, a ciało dla seksu, tak? Prawda czy nie? Prawda czy nie? Jacyś nieśmiali się jesteście. Seks jest dla ciała, a ciało dla seksu? No tak, zgadza się. Paweł oczywiście nie zaprzecza, że Bóg stworzył ciało między innymi dla seksu. Byłby głupi, gdyby zaprzeczał, bo jak wszyscy wiedzą, Bóg dał każdemu z nas odpowiednie organy, które służą właśnie tej czynności, tak? Ale to nie oznacza, słuchajcie, znowu, że każdy i wszelki seks jest właściwy. W poprzednim urywku Paweł wskazał na takie zachowania, które odbiegają od Bożego zamysłu względem seksu. Posłuchajcie. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, to znaczy ci, którzy żyją rozwięźle w związkach seksualnych z innymi, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, tutaj jest ani mężołożnicy, można by to dzisiaj równie dobrze przetłumaczyć, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Więc pewne zachowania, słuchajcie, wszyscy mamy podobne ciała, które mają podobne funkcje, ale pewne zachowania po prostu nie pasują do Bożego Królestwa. Pewne zachowania nie pasują do Bożego Królestwa. W następnym rozdziale Paweł będzie mówił o małżeństwie, czyli będzie mówił o tym właściwym kontekście seksualnym, tym właściwym kontekście dla seksu. Jednak tutaj rzuca bardzo ważną myśl, którą będzie rozwijał aż do końca tego listu. Chodzi o naukę o zmartwychwstaniu. Zobaczcie, ciało zaś nie jest dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. Po co jest ciało? Po co jest nasze ciało? Po co jest nasze ciało? Po co Bóg nam dał ciało? Po co Bóg nam dał ciało? Posłuchajcie jeszcze przez kilka chwil. Po co Bóg nam dał ciało? No tutaj jest napisane, ciało jest dla Pana. Ciało Bóg nam dał po to, by służyło Jemu, by było złączone z Nim. Słuchajcie, nie wiem jak wy to postrzegacie, jak do tej pory żeście to czytali, jak wy to żeście postrzegali, ale mi się wydaje, że tutaj chyba Paweł najwyraźniej jak ze wszystkich listów swoich mówi o tym, że relacja chrześcijana z Jezusem nie jest czymś duchowym, albo nie jest tylko czymś duchowym, ale wręcz fizycznym. Jeszcze raz. Relacja chrześcijanina z Chrystusem jest czymś fizycznym. I nie chodzi o seks tutaj z Jezusem, ale chodzi o to, że Jezus chce objawiać się, chce działać fizycznie. Zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlaczego tak mówię teraz, jak i w przyszłości? Ponieważ Paweł wyraźnie tu pisze, że ciało, to ciało, które mamy, Bóg nie tylko teraz utrzymuje, ale wskrzesi jeszcze w przyszłości. Więc słuchajcie, Paweł mówi nam tutaj ważną rzecz. Jest jakaś dziwna kontynuacja. Ja wiem, że wszyscy oczekujemy czasu, kiedy poniekąd wszyscy jesteśmy gnostykami, chcemy pozbyć się w końcu zepsutych zębów, plomb, bolących stawów i tak dalej. Oczekujemy nowych ciał. I ja myślę, że zostaniemy wyzwoleni z tych wszystkich ułomności tych ciał. Ale z drugiej strony jest jakaś taka dziwna rzecz, że to ciało, które kiedyś będziemy mieli, jest jakąś kontynuacją tego, co jest dzisiaj. Jest przetransformowaną kontynuacją, jednak kontynuacją. Innymi słowy, Paweł mówi, to, co robisz dzisiaj w ciele, to, co robisz ze swoim ciałem, to, co robisz w sferze swojego seksu, ma wieczne konsekwencje. Ma jakieś wieczny wymiar, ma jakieś właśnie szersze znaczenie. Czy można łączyć ciało z prostytutką? Paweł pyta. Paweł, zobaczcie, Paweł znowu nie jest moralizatorem, nie mówi, co wy robicie, przestańcie, nie. Niektórzy tak podchodzą do duszpasterstwa, tylko szukają zakazów, nakazów. Paweł nie rzuca po prostu zakazu. Pawłowi przede wszystkim, słuchajcie, zależy na zmianie myślenia i postrzegania rzeczy. Chcę raczej, aby ci chrześcijanie w Koryncie pomyśleli głębiej. Zobaczcie, Paweł mówi, jeżeli należysz do Chrystusa, a to jest prawda w twoim życiu, ponieważ jesteś ochrzczony i trwasz w Jego Kościele, jeżeli należysz do Jezusa, jesteś członkiem Jego ciała, Jego oblubienicy. Czy więc chcesz zanieczyszczać Jezusa, tak? Czy chcesz przez swoje akty niemoralności zanieczyszczać Jezusa? Czy chcesz przyłączać Jezusa do prostytutki? Tak? Jeśli twoje ciało należy do Jezusa, jeśli twoje ciało jest bardzo mocną więzią związane z Jezusem, to czy chcesz, idąc, grzesząc, czy chcesz Jezusa właśnie przyłączać do tych twoich czynów, do tej nieczystości? To, co czynisz, ma wieczne znaczenie dla całej twojej istoty i dla twojej więzi z Jezusem. Paweł tutaj naucza wyraźnie, słuchajcie, że seks to nie jest tylko część nas, ale to jesteśmy cali my. Seks to też Chrystus. Jeśli jestem w relacji z Chrystusem, to tylko seks, który jest według Niego właściwy, jest tym dobrym, tak, seksem. Jeśli uprawiasz go bezprawnie, zanieczyszczasz Chrystusa. I Paweł teraz mówi, jeśli zaś napotykasz już pokusę seksualną, co masz zrobić? O tym już było wielokrotnie. Uciekaj. I prawdopodobnie ma tutaj na myśli historię Józefa w Egipcie, tak? Którego żona Potyfara nęciła, zachęcała i tak dalej. Józef się obrócił na pięcie, zostawił nawet swój płaszcz i uciekł. Słuchajcie, i tak, są rzeczy oczywiste, gdzie naraz, że tak powiem, powinniśmy obrócić się na pięcie i wyjść. Są, słuchajcie, są programy, są filmy stworzone tylko z myślą właśnie o tej podniecie, seksualnej podniecie. Tu nie ma dwóch zdań. Powinieneś obrócić się na pięcie i uciekać. Ale są też bardziej subtelne rzeczy w kulturze, w której żyjemy. Słuchajcie, jakaś książka, film, jakiś kolorowy magazyn, strona internetowa, jakaś sytuacja w grupie ze znajomymi. Tutaj musimy być bardzo czujni. Musimy wyczuć, kiedy obrócić się na pięcie i wyjść. Naprawdę, nie? Nie wiem, jeden może przeczytać tę książkę do końca, dla drugiego to będzie, że tak powiem, coś, o co się potknie. Więc tutaj powinien, że tak powiem, tą stronę już sobie odpuścić, tą książkę zamknąć i uciekać, tak? Więc są te dwie rzeczy. Pewne rzeczy są oczywiste, są jednoznaczne. Jakaś pornografia internetowa, filmowa, cokolwiek, to od razu należy to odrzucić. Z drugiej strony subtelne jakieś rzeczy, jakaś erotyka. Znowu trzeba uważać i wiedzieć, wyczuć ten moment, kiedy trzeba się odwrócić. Paweł, słuchajcie, stwierdził już wcześniej w tym liście, w 1 Koryntian 3, 16-17, że Kościół jest nową świątynią Bożą. Kościół jest nową świątynią Bożą. W 6:19 mówi, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Więc tutaj stwierdza, że słuchajcie, ciała poszczególnych chrześcijan, ciała każdego z nas są świątynią Ducha Świętego. Bóg żyje w tej świątyni, Duch Święty, słuchajcie, cały czas przebywa w tobie. Cokolwiek nauczają w innych kościołach, Paweł tutaj mówi wyraźnie, Duch Święty mieszka cały czas w tobie. Duch Święty mieszka cały czas w tobie i powiem ci jeszcze więcej. Nie tylko wtedy, kiedy przychodzisz na modlitwę i się modlisz. Duch Święty nie tylko wstępuje na ciebie, kiedy przychodzisz do kościoła albo na środową modlitwę. Tak? Tak naprawdę Duch Święty cały czas żyje w tobie i Efezjan 4:30 mówi, że możesz zasmucać tego ducha w tobie. Ale słuchajcie, cokolwiek robisz, pamiętajcie, to jest bardzo niewygodne. To jest tak, jakby cały czas ktoś nam siedział na ramieniu. Cokolwiek robimy. Czy robimy to w ukryciu, za drzwiami zamkniętej łazienki, że tak powiem, eufemistycznie, czy cokolwiek, słuchajcie, po prostu nie możesz tego Ducha Świętego, który jest w tobie, wysłać na wakacje. Proszę, zostań za tymi drzwiami. Nie możesz Ducha Świętego zostawić, by się z kimś nielegalnie przespać. Słuchajcie, on będzie tam z tobą i będzie naprawdę zasmucony. Nie możesz też przestać być tym, słuchajcie, za kogo Chrystus drogo zapłacił, tak? Tutaj, zobaczcie. Należycie do Boga, dlaczego? Drogoście bowiem kupieni. Nie możesz przestać być tym, za kogo Chrystus drogo zapłacił. I słuchajcie, Chrystus kupił nas po co? Żebyśmy byli czyści, święci, tak? Marek mówił tydzień temu, że to się wszystko sprowadza do uświęcenia później naszego, tak? Posłuchajcie, jak byście się czuli? Kupujecie wspaniały dom, wspaniały, piękny dom, naprawdę willę z basenem. Po co? Po to, żeby go zamienić na zasprejowaną malinę, tak? Śmierdzącą, zagraconą. No nie, tak nie jest, nie? Chrystus kupił nas, abyśmy byli czystą świątynią, czystą budowlą. Także czci Boga. Paweł mówi, czci Boga tym, co robisz z własnym ciałem. Żyj życiem, które przydaje Bogu chwały. Dlaczego? Ponieważ Bóg cię kupił, jesteś dla Boga drogi, drogocenny. Bóg w tobie mieszka. I teraz o małżeństwie i o ascezie. Na początku 7 rozdziału Paweł zaczyna odnosić się do pytań, które jakaś grupa Koryntian do niego skierowała, tak? Czyli na początku, słuchajcie, kiedy mówiłem o tym, że Paweł cytuje ich slogany, to jest tak, że on te slogany słyszał, on je zna. A teraz się okazuje, że jest inna grupa chrześcijan, która do niego napisała list w pewnej sprawie. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. Także Paweł tutaj zaczyna się odnosić do tego, co oni mu napisali, z jakim problemem przyszli. I pewnie tak jest, słuchajcie, wśród chrześcijan, bo zobaczcie, wcześniej mówiliśmy o bardzo poważnych problemach, o wszeteczeństwie, chodzeniu pewnych mężczyzn z kościoła. Wow, chrześcijanie chodzą do prostytutek. Wow, czy to w ogóle możliwe, żeby człowiek zbawiony grzeszył w ten sposób? No, widocznie jest to możliwe. I teraz, słuchajcie, pewnie tak zazwyczaj jest w kościele, że jak pewna grupa ludzi popada w jedną skrajność, to druga grupa, zgadnijcie co? Popada w drugą skrajność. Także gdy jedna grupa szła w taką wolność, rozwiązłość seksualną, druga grupa szła w przeciwną skrajność, w ascezę. Czyli pewnie znaleźli się tacy w kościele, którzy zalecali, czy wręcz nakazywali celibat, albo dla tych, którzy już się wcześniej ożenili, właśnie nakazywali ascezę, wstrzemięźliwość seksualną w małżeństwie. Pewnie nauczali też przy tym, że jeśli będziesz unikał seksu w małżeństwie, to przeniesie cię to na drogę nowej głębi duchowości, duchowej dojrzałości. I posługiwali się przy tym sloganem. Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. I to jest znowu taki delikatny eufemizm opisujący zbliżenie seksualne. Z jednej strony, słuchajcie, Paweł mógłby się zgodzić i mówi w wersecie 7 zresztą, że Bycie samemu czasami może być dobre w pewnych okolicznościach chrześcijańskiej służby, o ile ktoś ma taki dar. O ile ktoś ma taki dar, o ile ktoś potrafi stłumić seksualne impulsy, które nas wszystkich dotyczą, tak? Słuchajcie, nie wiemy, co się działo w życiu Pawła. Nie wiemy, czy był wdowcem. Są komentatorzy, którzy sugerują taką rzecz. Niektórzy sugerują wręcz, że żona go mogła zostawić po tym, jak został chrześcijaninem. Też przecież w 1 Koryntian odnosi się do tego, że jeśli żona poganka nie chce z tobą żyć, to jest wolna do tego, żeby odejść, tak? Nie jesteś związany niewolniczym jarzmem z poganinem, tak? Niektórzy stwierdzają, że Paweł był zawsze singlem, tak? Że nigdy nie miał żony. Czyli są trzy możliwości, nie wiemy tak naprawdę, która jest prawdziwa. W każdym razie pewnie teraz, kiedy pisał ten list, był już sam. Słuchajcie, ani on nie nakazuje, ani nie zaleca takiego stanu, szczególnie w obliczu wielu pokus tego życia. Ale stwierdza coś bardzo ważnego, słuchajcie, że jeśli jesteś już ożenionym i nie współżyjesz seksualnie, to prowadzi do dużych kłopotów. Bliskość pożycia małżeńskiego bez zbliżenia fizycznego może skutkować szukaniem alternatyw z jednej czy z drugiej strony. Niektórzy komentatorzy wręcz sugerują, że problem, o którym czytaliśmy przed chwilą w 6 rozdziale, czyli to, że mężczyźni zaczęli chodzić do prostytutek, to był wynik jakby tego, że pewne żony, tak, nawrócone żony poszły za tym ascetycznym stylem życia i stwierdziły, że no nie, no zbliżenie seksualne nie, no bo ja teraz jestem święta, oddaję się modlitwie i no moje ciało już należy do Chrystusa. Nie można było tak mówić pewnie i niektórzy komentatorzy sugerują, że to stworzyło ten problem. Ale Paweł zaleca, słuchajcie, aby każdy mąż miał swoją żonę, a żona męża. Co to jest w ogóle za wyrażenie? Starsze tłumaczenia w ogóle szły tutaj w takim kierunku bardzo ograniczonego, że tak powiem, interpretacji, stwierdzając, że każdy powinien mieć żonę, czy każda żona powinna mieć męża, czy każda kobieta, czy każdy powinien być ożeniony. To nie jest to, o czym ten fragment mówi, na pewno nie. Raczej znowu mamy do czynienia z eufemizmem oznaczającym zbliżenie seksualne. Każdy mąż powinien mieć swoją żonę, a żona męża. Czyli każdy mąż powinien współżyć ze swoją żoną, a żona powinna współżyć ze swoim mężem. Bez zbliżenia fizycznego w małżeństwie rodzą się różne pokusy. Tak, Paweł tutaj zresztą mówi, że szatan jest już obok. Szatan was może kusić z powodu niepowściągliwości waszej, tak? Czyli z jednej strony mówię, może być tak, że w Koryncie były jakieś kobiety, które no, poszły za ascezą, ale z drugiej strony może być odwrotnie i Stary Testament już o tym pamiętał. Słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Przykazanie dla męża. W kontekście ono się co prawda pojawia niewolników, ale tutaj są zgodni komentatorzy, że chodzi ogólnie o zasadę dla wszystkich mężów. Druga księga Mojżeszowa, 21:10. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, to tam była sytuacja właśnie związana z małżeństwem z niewolnikiem, ale ogólnie, jeśli mąż ma żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzienia, ani obcowania cielesnego, tak? Czyli powinien się zatroszczyć o jej utrzymanie, tak? No i wiadomo, dzisiaj to troszkę inaczej wygląda. Kiedyś kobiety były w pełni zależne od mężczyzn, od ich bogactwa. Dzisiaj kobiety też pracują i to nie jest potępione przez Biblię, ale mężczyzna i tak powinien zatroszczyć się o potrzeby żony, tak? I te żony, też te potrzeby bliskości intymnej, tak? Bliskości seksualnej. I tak samo w drugą stronę, tak? Mężczyzna ma pewne zobowiązania wobec żony, podobnie żona wobec męża. Ani moje ciało nie należy do mnie samego, ani ciało mojej żony nie należy do niej samej. Raczej ja mam służyć żonie swoim ciałem, ona ma służyć mi swoim ciałem. I słuchajcie, myślę, że to jest ważne i też o tym niektórzy komentatorzy piszą, że jest to szczególnie ważne dla pary z jakimś dłuższym stażem, małżeńskim. No bo to jest właśnie to, nie? Że po pewnym czasie pewne rzeczy, które kiedyś nam się wydawały takie fajne, naturalne, taka młodość, jakaś taka miłość, nasze oczy takie po prostu gdzieś za mgłą, nie? To wszystko wydawało się naturalne, a później się co? Później są dzieci, później są obowiązki, później są codzienne rytuały, później są rytmy tygodnia, miesięcy i lat, tak? I teraz, słuchajcie, presja w pracy, ciągłe jeżdżenie po Wrocławiu, tak, rano wychodzę do pracy, wracam o 16-17, upakuję dzieci, jadę na piłkę nożną, tak, wracam o 19, trzeba je wykąpać, wysuszyć, położyć spać, przeczytać bajeczkę jeszcze i tak dalej, nie? I co w tym, nie? Tutaj już no, ten impuls, że tak powiem, nie wystarczy, trudno go wzbudzić, tak? Właśnie dlatego mówią komentatorzy tutaj mądrze, mi się wydaje, że potrzebna jest dyscyplina małżeńska, tak? Jakaś praca, jakieś wskrzeszenie w sobie radości, miejmy nadzieję z Bożej łaski, radości właśnie z tego pożycia, tak? Intymnego. Może właśnie o to chodzi tutaj, o wzięcie sobie do serca, że jesteśmy wolni, nie? Że te rzeczy nie są też, one nie powinny nad nami panować, ani dzieci, ani szkoła, ani praca, że jesteśmy wolni do tego, by służyć, tak? By służyć innym. Także Paweł nie przeczy, że mogą być czasy abstynencji, ale nie sugeruje, żeby powstrzymywanie od seksu trwało jakiś dłuższy czas, albo że o, jeśli się powstrzymasz od tego, to cię przeniesie na jakieś wyżyny duchowości. Nie. Raczej ma na myśli to, że trzeba czasami się wyciszyć, by w całym natłoku życia, pracy, dzieci, spraw, rutyny udać się sam na sam do Boga. To też jest ważne, ale tylko na krótki czas. To może trwać jakiś czas, ale nie za długo, gdyż szatan będzie kusić. Także tak mówi Paweł do małżeństw, tak? Zobaczcie, to jest właśnie ta chyba zasada środka. Szukanie właściwego środka, jakiejś takiej równowagi. Że ani wszeteczeństwo, ani rozwiązłość nie jest dla nas wyjściem, bo to nas zniewala. Ani asceza, bo to nas też zniewala, to też jest złe. Paweł stwierdza, że daje tu pewne porady. To, co mówię, nie jest zaleceniem, ani rozkazem. Pewnie wcześniej dawał trochę rozkazów. A teraz mówi, że daje porady właśnie po to, żeby Koryntianie nauczyli się żyć w wolny sposób, żeby nauczyli się żyć życiem, które chwali Boga. Na ile są ważne rady Pawła? Myślę, że są bardzo ważne, tak? Ma wystarczająco dużo doświadczenia, by móc udzielać rad, które wydaje się, że po 2 mileniach wcale nie straciły na wartości, tak? Także słuchajcie, to jest ważne, to jest ważna część listu, to jest ważna część listu dla nas wszystkich w kontekście naszego uświęcenia, w kontekście naszej świętości, oddania Chrystusowi, naszego życia z Bogiem. Ale pamiętajmy też, wracając do tej jednych z pierwszych myśli tego kazania, że chociaż 1 Koryntian 5-7 sporo mówi o seksie, zarówno w sensie przykazań, jak i dobrych rad, to tak naprawdę też mówi o czymś głębszym. Mówi o charakterze wiary chrześcijańskiej, która nie jest popadaniem w skrajności. Tak? Nie można postawić wszystkiego na jedną szalę. Nie można stawiać jednych wersetów na szalę kosztem innych. Tak? Nasza wiara najczęściej jest wiarą środka, wyważenia wielu różnych argumentów, przykazań i porad. Czasami trzeba się poradzić, czasami trzeba pójść do przyjaciół, do pastorów może, po porady. Jest to wiara, słuchajcie, nasza wiara jest wiarą, która wymaga w zasadzie wzięcia pod uwagę rad od innych wierzących ludzi. Bo jeżeli jesteśmy sami w naszym chrześcijańskim życiu, to bardzo szybko się chyba okaże, że wszystko postawimy na tą jedną szalę, gdzie coś się wszystko przeważy i pójdzie źle. Pozostawianie samemu sobie może prowadzić nas do przysłowiowego libertynizmu bądź ascezy. Także to powinna być chyba nasza modlitwa dzisiaj, żeby Bóg dał nam wszystkim biblijnej rozwagi, takiej równowagi, byśmy pamiętali właśnie o tym, że należymy do Chrystusa, nasze ciała należą do Chrystusa, powinny one być, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że On nas nie opuszcza, nie wyjeżdża na wakacje, kiedy Mu każemy poczekać za drzwiami. On jest z nami cały czas i niech nasze życia będą po prostu Jemu na chwałę w tym, co robimy z naszymi ciałami. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za pierwszy list do Koryntian, za to pouczenie odnośnie naszego chrześcijańskiego życia, odnośnie naszego seksu, naszej seksualności. Prosimy Cię, Boże, o mądrość, o rozwagę, o równowagę w naszym życiu, taką biblijną, prawdziwą, głęboką wiarę. Zechciej nas prowadzić i umacniać przez swojego Ducha. Amen.